In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Błogosławiona Aniela Salawa. Dokładnie dziś, 9 września 1881 roku, a więc przed 129 laty, w podkrakowskiej wsi Siepraw urodziła się błogosławiona Aniela Salawa. Jest to postać niezwykła, służąca i zarazem wybitna mistyczka, bez wykształcenia, a zdumiewa swą mądrością i roztropnością. Doznająca wielkich cierpień, a jednocześnie pełna pokoju i pogody ducha. Gdyby w dwóch słowach trzeba było opisać jej 41-letnie życie, to wystarczyłoby powiedzieć: służba i cierpienie, modlitwa i miłość. Jej życie, które niemal po połowie należy do XIX i XX wieku, można podzielić na kilka okresów. 16 lat spędziła w rodzinnej wiosce. Kolejnych 19 lat pracowała jako służąca w Krakowie. I ostatnich 5 lat życia przechorowała, w tym 4 lata obłożnie. Aniela Salawa była przedostatnim z 12 dzieci Bartłomieja Salawy, wędrownego kowala, i Ewy z domu Bochenek. Z powodu skromnych warunków życia w domu i choroby matki, dziewczyna była od początku wątła i chorowita. Z rodzinnego domu wyniosła zdrową i głęboką pobożność, a przy tym zamiłowanie do czytania książek, mimo iż ukończyła zaledwie 2 klasy szkoły podstawowej. Rodzice swe liczne potomstwo wychowywali dość surowo. Toteż Aniela nie pozwalała sobie na dziecięce zabawy, nie miała więc przyjaciółek. Aby nie była ciężarem w domu, od dziecka posyłano ją do różnych prac, jak chociażby pasienie gęsi czy bydła. Aby napoić krowy, nieopodal potoku własnoręcznie wykopała niewielką studnię, z której do dziś czerpią wodę czciciele błogosławionej Anieli. Mając 13 lat, przez kilka miesięcy służyła u jednego z sieprawskich gospodarzy. A gdy ukończyła 16 lat, śladem swej starszej siostry, Teresy, udała się do Krakowa, gdzie pracowała jako służąca w co najmniej kilkunastu domach, najdłużej jednak u małżeństwa Marii i Edmunda Fischera, który był wziętym adwokatem krakowskim. Z młodą, 22-letnią panią domu szybko się zaprzyjaźniła i miała ogromny wpływ na jej autentyczną pobożność. Przedwcześnie zmarła pani Fischerowa, przed śmiercią ustnie przekazała Anieli całą swoją odzież, osobiste przedmioty i biżuterię, co potem wykorzystano do oskarżenia służącej o kradzież, w wyniku czego wyrzucono ją na bruk po 11 latach niezwykle sumiennej pracy. Przez jakiś czas Aniela przebywała u swej zamężnej siostry Eleonory Cygan. Potem pełniła jeszcze rolę służącej na 3 posadach. Warto dodać, że niebawem po przybyciu do Krakowa za namową spowiednika w wieku 18 lat złożyła dozgonny ślub czystości. Rok później wstąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich imienia świętej Zyty w Krakowie. Prowadziła bardzo głębokie życie duchowe, czego wyrazem było codzienne przystępowanie do Komunii Świętej od 1903 roku aż do śmierci. W Dzień Świętej Zofii, 15 maja 1912 roku, Aniela wstąpiła do 3 zakonu świętego Franciszka. W okresie I wojny światowej pomagała rannym żołnierzom i jeńcom wojennym. Wiosną 1917 roku musiała jednak zrezygnować z pracy z uwagi na nasilające się objawy wyniesionej z dzieciństwa przepukliny i nabytej później gruźlicy. Dotychczas nawiedzające ją dolegliwości chętnie ofiarowywała za różne osoby. Znane są fakty brania na siebie zastępczo cierpień za innych. Tak było w przypadku Ludwika Młynarskiego, młodego aplikanta u adwokata Fischera. Gdy dotknął go częściowy paraliż prawej nogi, chłopak chciał popełnić samobójstwo, bojąc się kalectwa przez resztę życia. Wówczas Aniela usilnie modliła się, aby Pan Jezus jemu przywrócił zdrowie, a jej dał jego cierpienie. Niebawem Młynarski odzyskał zdrowie i zrobił błyskotliwą karierę wojskową. Zaś Aniela doznawała bólów krzyża i częściowego bezwładu prawej nogi, którą do końca życia lekko powłóczyła. Od 1917 roku ów paraliż pogłębiał się, więc zaczęła chodzić o lasce. Do gruźlicy dołączyły wrzody żołądka. Z trudem namówiona przez swe koleżanki, na krótko udała się do szpitala świętej Zyty. Opuściła go na własne życzenie i chcąc się ukryć przed światem ze swoim cierpieniem, wynajęła małe pomieszczenie w suterynie przy ulicy Radziwiłłowskiej 20, obecnie jest to ulica Mikołaja Reja. Z posługą sakramentalną codziennie przychodzili do niej jezuici z pobliskiego kościoła oraz ojcowie redemptoryści. Wśród nielicznych osób, które ją odwiedzały, oprócz rodziny była także m.in. Zofia Tajber, założycielka Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusowej. Trapiące Aniele dolegliwości nasilały się, tak że ogólny stan chorobowy stawał się coraz poważniejszy. Przyjmowała je jednak jako przejaw woli Bożej i chętnie ofiarowywała w różnych intencjach. Jeśli zestawi się je z zapiskami w dzienniku duchowym, to wyraźnie widać, że cierpienia fizyczne były elementem jej doświadczenia mistycznego. Pomimo fatalnego stanu zdrowia w 1920 roku, Aniela wybrała się z pielgrzymką do Częstochowy wraz z grupą ze Stowarzyszenia Świętej Zyty, do którego, jak wspomniałem, należała. Pomimo nalegań opiekujących się nią osób, nie chciała przenieść się do szpitala Świętej Zyty. Uczyniła to dopiero na skutek interwencji jezuity ojca Władysława Kotowicza. W tym szpitalu spędziła swoje ostatnie 4 dni życia. Zmarła spokojnie, otoczona do ostatniej chwili modlitwą jej przyjaciółek i znajomych. W ostatnim momencie życia otworzyła szeroko oczy, które nabrały przedziwnego blasku. Gdy je ostatecznie zamknęła, spod powiek popłynęły łzy. Prawdopodobnie w chwili śmierci miała jakieś widzenie mistyczne. Jak zapewniają świadkowie, zaraz po śmierci ciało Anieli Salawy, pomimo 41 lat życia i licznych chorób, odzyskało urodę dziewczyny. Ubrano ją na biało i w splecione ręce włożono krzyżyk. W jej pogrzebie prowadzonym przez franciszkanów, jezuitów i redemptorystów wzięło udział bardzo wielu ludzi, wśród których byli także dawni chlebodawcy Anieli. Została pochowana w ziemnym grobie na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Jej koleżanki otoczyły opieką jej grób, przy którym zaczęło się modlić coraz więcej osób, które za przyczyną Anieli Salawy doznawały niezwykłych łask, zwłaszcza uzdrowienia. Na grobie pozostawiano kartki z prośbami i podziękowaniami za otrzymane łaski, których do 1938 roku zebrało się ponad 1000. Przychodzący do grobu nierzadko zabierali z niego ziemię, traktując ją jako swoistą relikwię. spontanicznie szerzący się kult anieli Salawy dał podstawę do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Dnia 13 maja 1949 roku przeniesiono jej doczesne szczątki do kaplicy Męki Pańskiej w kościele Franciszkanów. Cudem wymaganym przez prawo kościelne do beatyfikacji było uzdrowienie 8-letniego chłopca z Nowego Targu. Jan Paweł II, który jako biskup Krakowa był żarliwym czcicielem anieli Salawy i promotorem wyniesienia jej do chwały ołtarzy, dnia 23 października 1987 roku wydał dekret stwierdzający heroiczność jej cnót. Zaś kilka lat później, 13 sierpnia 1991 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, na krakowskim rynku ogłosił ją błogosławioną. Na zakończenie mszy świętej papież powiedział wtedy: pragnę, aby zabrzmiały jej własne słowa. Pochodzą one z dziennika. Jedno zdanie, jakby szczególnie potrzebne w tym momencie po Komunii Świętej. Tak pisze, tak woła do Chrystusa aniela. Pragnę, żebyś był tak wielbiony, jak jesteś wyniszczony. I jeszcze o własnym powołaniu, a raczej o tym, które dał jej Bóg. Wobec duszy mojej Pan Bóg miał zamiary wielkie, stwarzając mnie na swój własny obraz. Niech te słowa błogosławionej naszej rodaczki, sieprawianki i krakowianki pozostaną w naszej pamięci i naszych sercach. Jest to dla mnie ogromna radość, dodał Jan Paweł II, że mogłem dzisiaj w Krakowie wynieść do chwały błogosławionych anielę Salawę. Ile razy modliłem się przy jej relikwiach, tyle razy głęboko zapadały mi w pamięć, w serce te słowa. Panie, żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz.